początkowych wierszach trzeciego rozdziału listu do Galacjan czytamy, jak apostoł Paweł argumentuje, iż Ewangelia wiary, którą głosi, nie jest czymś zupełnie nowym, ale że jest przedstawiona już w Starym Testamencie. Paweł powołuje się na przykład Abrahama, który został, jak relacjonuje pierwsza księga Biblii, Genezis, usprawiedliwiony przed Bogiem dzięki swej wierze, dzięki temu, że zaufał Bogu i Jego słowom, Jego obietnicom. Stało się to, zanim zaczęła obowiązywać obrzeska i zanim ludowi izraelskiemu zostało przekazane prawo mojżeszowe. Tak więc Abraham został usprawiedliwiony przed Bogiem jedynie dzięki swojej wierze i stąd jest duchowym ojcem wszystkich wierzących. Ta spuścizna Abrahamowa jest błogosławieństwem. Tak apostoł to określa. Błogosławieństwo Abrahamowe. I przechodzi ono w Chrystusie na wszystkie narody. Dzięki wierze, podobnie jak Abraham, jedynie dzięki wierze, każdy, kto zaufa Chrystusowi, zostaje usprawiedliwiony przed Bogiem. Tak w wielkim skrócie możemy podsumować treść początkowych wersetów trzeciego rozdziału listu do Galacjan. Mówiliśmy o ich treści w czasie poprzedniej audycji. Dalej apostoł kontynuuje biblijną argumentację w obronie czystości Ewangelii i usprawiedliwienia jedynie z wiary. Apostoł pisze, jak czytam od 10 wiersza w 3 rozdziale, nad wszystkimi, którzy polegają na przestrzeganiu prawa, ciąży przekleństwo. Tak bowiem mówi Pismo. Klątwa nad wszystkimi, którzy nie przestrzegają w całości tego, co zapisane w Księdze Praw Bożych. Oczywista to rzecz, że nikt nie ostanie się przed Bogiem na zasadzie prawa. Sprawiedliwy przez wiarę żyć będzie. Prawo bowiem nie opiera się na wierze, a kto je wypełnia, ten i żyje prawem. Chrystus wykupił nas, przestrzegających prawa, spod ciężaru klątwy spowodowanej prawem, przez to, że sam za nas znalazł się pod klątwą. Mówi bowiem Księga Praw, klątwa nad każdym, kto został ukarany śmiercią na krzyżu. Stało się tak, aby błogosławieństwo, którego Bóg udzielił Abrahamowi, przeszło na własność narodów w Chrystusie Jezusie i abyśmy dzięki wierze otrzymali Ducha, którego Bóg obiecał. Niezwykłe i wspaniałe słowa. Zastanówmy się najpierw, co oznacza właściwie to, że człowiek zostaje usprawiedliwiony. Znaczy to, że zostaje uznany za sprawiedliwego. Jest przyjęty przez Boga. Stoi w łasce Bożej. Jest kimś, do kogo Bóg się uśmiecha. Jest całkiem jasne, że jest to sprawa pierwszorzędnej wagi. Wszyscy ludzie pragną być przez swych przyjaciół, przez swych bliskich uznani za miłych, sympatycznych. Dzieci pragną być mile widziane przez swoich rodziców. Pracownicy przez swoich pracodawców. Podobnie, choć z natury jesteśmy w stanie buntu przeciwko Bogu, jednak pragniemy z Nim się pojednać. Druga sprawa związana z usprawiedliwieniem to, co apostoł formułuje jako życie dzięki wierze. Oczywiście nie chodzi o życie fizyczne, biologiczne, ale o życie w sensie duchowym, życie wieczne. Najprostszą definicją życia wiecznego w Biblii są słowa, które wyszły z ust samego Pana Jezusa. To jest żywot wieczny, aby poznali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga i Jezusa Chrystusa, którego posłałeś. Tak więc usprawiedliwienie oznacza to, że ktoś jest w łasce u Boga. Życie wieczne zaś oznacza nawiązanie więzi z Bogiem i trwanie w niej. Te dwie sprawy są ściśle ze sobą powiązane. Nie możemy bowiem wejść w osobistą więź z Bogiem, dopóki nie znaleźliśmy u Niego łaski. A z kolei, z chwilą, kiedy tej łaski dostępujemy, automatycznie nawiązujemy z żywym, świętym Bogiem serdeczną, osobistą więź. Zasadnicze pytanie więc brzmi, w jaki sposób człowiek może dostąpić Bożej łaski? I na to pytanie będziemy chcieli dzisiaj odpowiedzieć. A więc w jaki sposób człowiek może dostąpić Bożej łaski? W jaki sposób grzesznik może dostąpić usprawiedliwienia i otrzymać życie wieczne? słowa apostoła Pawła dają nam jasną odpowiedź. Zacznijmy od tego, że rozważymy dwie możliwości, dwie odpowiedzi, które najczęściej ludzie dają na postawione przez nas pytania. A potem zastanowimy się, która z nich jest właściwa, prawdziwa. Te dwie możliwości apostoł podaje w wierszu 11 i 12. Cytuję tu dwukrotnie urywki ze Starego Testamentu. Sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Oraz kto wypełni wymogi prawa, przezeń żyć będzie. Musimy się bacznie przyjrzeć tym dwom stwierdzeniom. Oba pochodzą ze Starego Testamentu. Pierwsze z pism prorockich, z księgi Habakuka, a drugie z Pięcioksięgu Mojżeszowego, z trzeciej księgi Mojżeszowej. A więc oba te stwierdzenia pochodzą ze Starego Testamentu. Jednak pomimo tych wspólnych cech, pomimo tego, że mówią o tym, że ktoś będzie żyć dzięki czemuś, opisują one różne drogi wiodące do życia. Pierwsze obiecuje życie temu, który wierzy, a drugie temu, który czyni, który postępuje zgodnie z prawem. Pierwsza obietnica podaje wiarę jako drogę wiodącą ku zbawieniu, a druga obietnica – uczynki. Pierwsza mówi, że tylko Bóg może usprawiedliwić, ponieważ całym zadaniem wiary jest położenie w Bogu ufności, jako w tym, który wykonuje całe dzieło. Z drugiego zaś stwierdzenia wynika, że my możemy poradzić sobie sami. Mamy więc przed sobą dwie możliwości. Która z nich jest prawdziwa? Czy człowiek doznaje usprawiedliwienia przez wiarę, czy dzięki uczynkom? Czy otrzymujemy życie wieczne dzięki wierze, czy dzięki działaniu? Czy zbawienie jest całkowicie i wyłącznie darem Bożej łaski w Jezusie Chrystusie? Czy też musimy w tej sprawie sami coś zrobić? I dlaczego Biblia wydaje się tutaj wprowadzać pewnego rodzaju zamieszanie, ucząc obu tych prawd, skoro wydają się one być ze sobą sprzeczne? Ten pozorny paradoks, pozorną sprzeczność będziemy chcieli dzisiaj dokładnie omówić i rozwikłać. Na wstępie zwróćmy uwagę jeszcze raz na 11 wiersz 3 rozdziału Listu do Galacjan. Treść tego wiersza stanowi bowiem klucz do zrozumienia teologicznego wywodu Pawła, jak też do właściwego odczytania całego Listu do Galacjan. Jest tutaj zawarty, jak już wspomnieliśmy, cytat z księgi proroka Habakuka. Sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Zwróćmy uwagę, że ten sam cytat starotestamentowy przytacza apostoł Paweł w liście do Rzymian. I to jego treść właśnie stanowi klucz do właściwego zrozumienia listu. Słowa te oznaczają, że najważniejszą zasadą życia sprawiedliwego człowieka jest wiara. Żeby dobrze zrozumieć prawdę o usprawiedliwieniu z wiary, musimy, jak już wspomniałem, porównać dwie drogi zbawienia. Drogę uczynków i drogę wiary. Skupmy uwagę najpierw, tak jak czynił to apostoł Paweł, na drodze uczynków. Przeczytajmy jeszcze raz słowa apostoła z 10 wiersza 3 rozdziału listu. Apostoł pisze: nad wszystkimi zaś, którzy polegają na przestrzeganiu prawa, ciąży przekleństwo. Tak bowiem mówi Pismo: klątwa nad wszystkimi, którzy nie przestrzegają w całości tego, co zapisane jest w Księdze Praw Bożych. Te słowa apostoła także zawierają cytat pochodzący ze Starego Testamentu. W 5 Księdze Mojżeszowej, w rozdziale 27, zapisane jest owo przekleństwo nad każdym, kto by w czymkolwiek nie dopełnił wszystkich przykazań prawa. Niektórym współczesnym czytelnikom Biblii wydają się te słowa zbyt surowe, zbyt ostre. Lubimy raczej myśleć o Bogu, który błogosławi, a nie przeklina. Ale te słowa nie muszą wprowadzać nas w zakłopotanie. Wyrażają one bowiem to, co Pismo Święte wszędzie mówi o Bogu, jeśli chodzi o jego stosunek do grzechu. Mianowicie to, że żaden człowiek nie może bezkarnie grzeszyć, bowiem Bóg nie jest jakimś sentymentalnym, dobrodusznym, sympatycznym staruszkiem, ale sprawiedliwym sędzią wszystkich ludzi. Bóg jest sprawiedliwy, jest święty. Nieposłuszeństwo zawsze sprowadza na nas przekleństwa powoduje, iż muszą na nas spaść straszne kary Bożego sądu, Jego przekleństwa, przy czym oznaczają one nie tylko potępienie, ale przede wszystkim odrzucenie, odłączenie od Boga. Jeśli więc błogosławieństwo Boże przynosi usprawiedliwienie i życie, to przekleństwo Boże przynosi potępienie i śmierć. Tak wygląda sytuacja każdej istoty ludzkiej, każdego żyjącego człowieka na tym świecie, za wyjątkiem Jezusa Chrystusa. Apostoł Paweł w tych słowach przyjmuje jako pewnik powszechność grzechu. Wszyscy zgrzeszyli, wszyscy jesteśmy omylnymi, niedoskonałymi istotami. To zagadnienie rozwija apostoł w pierwszych rozdziałach listu do Rzymian. Obejmuje to i ludzi sprawiedliwych i poważnych, i tych, którzy myślą, że są wyjątkowymi. Żydzi na przykład uważali za ludzi znajdujących się pod Bożym przekleństwem zwyczajny lud, pospólstwo, które stało poza prawem, po hebrajsku am harec. Ale apostoł przynosi tu judaizującym nauczycielom szokującą prawdę. Stwierdza, że ludźmi pod przekleństwem są nie tylko ci nieświadomi, nie tylko znajdujący się poza zasięgiem prawa poganie, ale także i oni sami pod tym przekleństwem znajdują się także, dlatego że nie są w stanie wypełnić wszystkich przepisów prawa. Tak jak apostoł stwierdza w liście do Rzymian, nie ma bowiem różnicy, gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Apostoł Jan definiuje grzech jako przestępstwo prawa. Tak czytamy w pierwszym liście Jana w rozdziale trzecim. Jako brak respektu dla Bożych praw. Tak więc wszyscy z nas to ludzie popełniający bezprawie, bowiem ani nie ukochaliśmy Boga całą swoją istotą, ani nie kochamy swego bliźniego jak siebie samego. Co więcej, łamiemy prawa Boże, sprowadzając na siebie przekleństwo prawa, przekleństwo wynikające ze świętości Boga. To odnosi się niestety do wszystkich ludzi, nie tylko do tych, którzy są niereligijni i niemoralni, ale także do ludzi najbardziej religijnych, także do Żydów będących potomkami Abrahama, którzy byli obrzezani i objęci Bożym przymierzem. I również, jeśli zastosujemy te słowa do siebie samych, żyjących dzisiaj, do ochrzczonych członków Kościoła, Biblia mówi wyraźnie, przeklęty jest każdy, kto nie przestrzega w całości tego, co napisane jest w Księdze Bożego Prawa. Słowa apostoła Pawła są przerażające. Wyraźnie dowodzą, że żaden człowiek nie może dostąpić zbawienia dzięki swoim zasługom, czynom. Apostoł dowiódł tego, cytując Stary Testament. Jest to więc prawda, którą głosi cała Biblia. Słowa Starego Testamentu, które Paweł cytuje w wierszu 12, są niewątpliwie prawdą. Kto wypełni Boże prawo, przezeń żyć będzie. Tak, to prawda, ale Boże prawo wypełnił jedynie Jezus Chrystus. Poza Nim nie ma, nie było i nie będzie żadnego człowieka, który mógłby je wypełnić w całości. Dlatego też nikt dzięki prawu żyć nie może, ponieważ wszyscy ludzie nie dopisali w kwestii zachowywania przykazań prawa. Apostoł pisze, iż wszyscy, którzy polegają na uczynkach prawa, są pod przekleństwem. A więc pierwsza z dwóch dróg, które mają prowadzić nas ku Bogu, wiedzie w ślepy zaułek. Nie ma na tej drodze ani usprawiedliwienia, ani życia, tylko ciemność i śmierć. Nie możemy wyciągać innego wniosku, jak ten, który wyciągnął apostoł Paweł, gdy powiedział, przez prawo nikt nie zostaje usprawiedliwiony przed Bogiem. To rzecz oczywista. Pozostaje nam więc druga droga, droga wiary. Przedstawia nam ona Jezusa Chrystusa. Mówi, że Pan Jezus uczynił dla nas na krzyżu to, czego my nie mogliśmy sami uczynić. Jedyną drogą ratunku, ucieczki od przekleństwa, nie stało się czynienie przez nas uczynków, dobrych uczynków, ale przyjęcie Jego czynu, Jego dzieła. On, Chrystus, odkupił nas. On uwolnił nas ze straszliwego stanu niewoli, do którego przywiodło nas przekleństwo prawa. W wierszu 13 czytamy: Chrystus wykupił nas od przekleństwa prawa, stawszy się za nas przekleństwem. To zdumiewające słowa. Wyrażenia tutaj użyte są niemal szokujące. My sami nigdy nie bylibyśmy się odważyli ich użyć, a jednak Paweł wypowiedział je z pełną świadomością, ze świadomością, że każde słowo, które pisze, jest prawdą. Chrystus wykupił nas od przekleństwa prawa, stawszy się za nas przekleństwem. Przekleństwo, z którego Chrystus nas odkupił, niewątpliwie jest tym przekleństwem, które na nas spoczęło przez nasze nieposłuszeństwo. On odkupił nas, stawszy się za nas przekleństwem. Zostało więc ono przeniesione z nas na Niego. On wziął to przekleństwo dobrowolnie na siebie, żeby nas odkupić, wyzwolić, uratować. I to wyjaśnia, skąd się wziął ten straszliwy krzyk osamotnienia i opuszczenia przez Boga, który Pan Jezus wydał na krzyżu. Wtedy na Nim złożone zostało całe przekleństwo za grzech Twój i mój. Apostoł podaje biblijne potwierdzenie tego, co właśnie przed chwilą powiedział na temat krzyża. Cytuję słowa z Piątej Księgi Mojżeszowej. Napisano: przeklęty każdy, który zawisł na drzewie. Według prawa mojżeszowego każdy kryminalista, który został skazany na śmierć i na którym wyrok śmierci wykonano, zazwyczaj przez ukamienowanie, potem miał być przywiązany do słupa albo powieszony na drzewie, co było symbolem odrzucenia go przez Boga. Fakt, że Jezus umarł na drzewie przekleństwa, stanowił dla Żydów trudność nie do pokonania w zrozumieniu prawdy o Nim, dopóki nie dostrzegli, że przekleństwo, które nosił, było ich przekleństwem, że poniósł je za nich, wziął je na siebie, nie umierał za własne grzechy, ale za grzechy wszystkich ludzi, każdego człowieka. Ja i ty musimy to również w pełni zrozumieć i przyjąć. Możemy zapytać na koniec, czy słowa listu do Galacjan oznaczają, że każdy człowiek został wykupiony z przekleństwa śmierci dzięki ofierze Chrystusa na krzyżu? Nie. Apostoł pisze wyraźnie, że dzięki wierze, osobistej wierze, człowiek może zostać usprawiedliwiony i otrzymać Ducha Chrystusowego. Ducha, który rozpoczyna w odkupionym człowieku, w wierzącym człowieku, nowe życie, nowe stworzenie. Przeczytajmy jeszcze raz 14 wiersz. Pisze tu apostoł o dziele Chrystusa: stało się tak, aby błogosławieństwo, którego Bóg udzielił Abrahamowi, przeszło na własność narodów w Chrystusie Jezusie, abyśmy dzięki wierze otrzymali Ducha, którego Bóg obiecał. A więc to, że Bóg działał dla naszego zbawienia, stało się w Chrystusie i my musimy to zbawienie przyjąć również tylko w Chrystusie. Nie dostępujemy zbawienia przez Chrystusa historycznego, odległego, który umarł kiedyś setki, tysiące lat temu i żyje miliony kilometrów stąd. Nie. Dostępujemy zbawienia dzięki wierze w Jezusa żywego, który umarł i powstał z martwych i żyje dzisiaj. Dzięki śmierci i powstaniu z martwych Jezusa możemy być w Nim ukryci. Możemy być z Nim połączeni, zjednoczeni. W jaki sposób? Nawet dzisiaj, jeśli przyjmiemy, że On zaniósł nasze przekleństwo na drzewo krzyża i że my musimy być ukryci w Nim, aby z tego przekleństwa dać się wykupić, zachodzi pytanie, w jaki sposób się to dzieje, że dostępujemy połączenia z Nim. Odpowiedź brzmi: jedynie dzięki wierze. Apostoł już poprzednio cytował proroka Habakuka: sprawiedliwy z wiary żyć będzie. I teraz powtarza, mówiąc o nas samych: my obiecanego Ducha otrzymujemy poprzez wiarę. Tylko wiara potrafi osobiście uchwycić się Jezusa Chrystusa. Nie ma w tym żadnej zasługi. Nie jest to jeszcze jakiś jeden uczynek. Nie. Wartość wiary nie polega na niej samej, ale wyłącznie na jej obiekcie, a więc na tym, w kogo się wierzy. Jest nim Jezus Chrystus. Jeden z ojców Kościoła tak to określił. Wiara nie przywłaszcza sobie niczego innego, jak tylko ów kosztowny klejnot, którym jest Jezus Chrystus, nasz Zbawiciel. Chrystus został wywyższony na krzyżu. Wiara patrzy na Niego tam, wysoko. Chrystus jest chlebem życia. Wiara tym chlebem się karmi. Czy tak dzieje się w naszym życiu?